Cześć moi drodzy, witajcie w podcaście Przekonajmy się, w którym próbujemy znaleźć trochę więcej sensu w tej bardzo wesołej codzienności, w której przyszło nam żyć. Ja nazywam się Andrzej Tucholski, jestem psychologiem biznesu, zajmuję się próbą dbania o siebie i siebie nawzajem w późnym kapitalizmie i mam dzisiaj gościnę doskonałą, mianowicie Martę Kożuchowską, znaną też jako Oezu, tiktokerkę, a modelkę, filmoznawczynię, menedżerkę, człowieka renesansu.
Powiedzmy, tak.
I właścicielkę bardzo uroczego pieska, który będzie nas tutaj rozpraszał, ale w sposób najsłodszy. Cześć, dziękuję, że się zgodziłaś wpaść na nagranie.
Ja też dziękuję za zaproszenie i na szczęście w końcu udało się przyjechać do tej Warszawy, bo tak, były komplikacje ostatnio.
Mieliśmy falstart ostatnio, ale na szczęście za drugim razem się udało, co pokazuje, że na pewne dobre rzeczy w życiu trzeba poczekać. Słuchajcie, mogę na początek cię ładnie poprosić, żebyś powiedziała tak po swojemu widzowie?
Widzowie, jesteśmy tak jest. W podcaście. Widzowie.
Proszę się to usłyszeć na żywo. Dziękuję ci bardzo. Od razu, że tak powiem, wtrącę w temat naszych słuchaczki i słuchaczy, że ta nasza rozmowa, którą my teraz zaczęliśmy nagrywać, już trochę trwa.
Tak.
Więc ewidentnie dołączacie do nas w połowie naszych rozkmin, ale mam nadzieję, że to będzie ta w połowa trochę bardziej dająca jakieś wnioski na zewnątrz. A to, o czym do tej pory gadaliśmy i co nas gdzieś tam połączyło też w śmieszkach na Instagramie, które się zmieniły w to spotkanie dzisiaj, jest to, że mega mocno rozkminiamy nad na przykład sensem w ogóle tworzenia w takiej gospodarce, jaką dzisiaj mamy.
Tak.
I to jest pierwszy temat, słuchaj, który chciałbym z tobą poruszyć. To jest temat właśnie ten, o którym już troszeczkę gadali, mianowicie przez dłuższy czas ludzie próbowali być w internecie, nie wiem jak to, jakbyś przetłumaczył na polski relatable?
No tacy, że możesz go tak klepnąć w szczepionkę i powiedzieć, ja też tak mam, ziomek, jesteś taki jak ja.
Też tak mienię, nie?
No, też tak mienię.
Też tak mienię, to była bardzo duża rzecz w internecie. Ona trochę odchodzi do lamusa, bo się przepaliła przez korporacje, które też
chcą być.
Tak, podchodzi do ciebie wielomultimilionowy korpo i też cię sztucha, szurka, patrz, ja też tak mam, jak ty.
No co,
ja tak
źle.
Nie masz, bo jesteś korporacją. No. Ale nieważne. A i teraz się z kolei coraz więcej mówi o autentyczności. A ona też mi się wydaje czymś trudnym, bo ja na przykład autentyczność, to nawiążę do ostatniej rzeczy sprzed naszego spotkania, już przestaję cię zagadywać tutaj, znaczy sprzed włączenia nagrania. Ja na przykład tak mam, autentyczność, bardzo dużym elementem bycia autentycznym jest na przykład pokazywanie, nie wiem, słabszych dni w internecie, po prostu bycie sobą, bycie prawdziwym człowiekiem, no nie? Człowiekiem, który, a nie jakimś, kto szyje sobie jakąś tam personę. Ale ja na przykład tak mam, że jak mam gorszy dzień, to mi się nie chce robić do internetu.
Tak.
Więc jakby chociażby w oparciu o to nie jestem w tym współczesnym rozumieniu, wiesz, twórcą do końca autentycznym, ale to jest najbardziej autentyczny, jaki ja mogę być, że wiesz,
no tak.
Ja tak mam, że jak mam, nie wiem, dołka i trzy dni gorszy nastrój, tym się nawet do znajomych nie chcę odpisywać czasami, w sensie ja po prostu mam sobie ochotę posiedzieć w swoim sosie. Jestem ciekaw, jak ty się do tego, jak ty się na to zapatrujesz, jakby jakim być w necie?
Ja mam w ogóle wrażenie, że w byciu autentycznym jest ważne w ogóle wiedzieć, kim jesteś, żeby być jak tak na żywo w świecie, jaki jesteś, żeby być autentyczny, to musisz w ogóle jakkolwiek się poznać i jakkolwiek w ogóle dopuścić myśli. I mi się wydaje, że też jest z tym problem duży, bo cały czas się zagłuszamy po prostu i żeby jakby dojść do takiego momentu, w którym jakby wiesz, kim jesteś, no to musisz po prostu siebie poznać, dać sobie czas, dać sobie jakby spróbować różnych rzeczy, a ja mam wrażenie, że teraz cały czas albo mamy słuchawki, albo YouTube'a mamy odpalonego, albo TikToki przeglądamy, albo coś i po prostu nie ma w ogóle miejsca na to, żeby jakkolwiek znaleźć tą swoją autentyczność. To jest też to, że to jest ten problem. No a i jakby z tego punktu wydaje mi się, że trzeba wyjść, że po prostu ogarniasz już siebie, wiesz na przykład, co lubisz, czego nie lubisz, jaki jesteś, znasz swoje dobre strony, złe strony, co cię bawi, co cię interesuje i tak dalej. I potem dopiero możesz jakby wyjść do tego, żeby cokolwiek robić i jakby z takiej akceptacji też tego, że no na przykład... No moja mama mówi, że jestem szałaput i to znaczy, nie wiem, czy to jest takie w ogóle słowo, ale po prostu...
Od dziś będzie,
jestem szałaput, że na przykład... No mi się nie chce ustawiać tych kadrów jakoś tak super ładnie, jak coś tam nagrywam. No nie chce mi się. I na przykład ja wiem, że nie będę nigdy estetyczną blogerką modową na tej zasadzie, no bo po prostu no nie chce mi się tego robić. I nie lubię tego robić. Ale no jestem lepsza w czymś innym. Ktoś jest w tym lepszy, ale to nadal trzeba jakby poznać te swoje jakby takie features, w sensie te rzeczy, które lubimy robić i w czym jesteśmy dobrzy, żeby w ogóle zacząć. I żeby się zastanawiać, czy cokolwiek możemy. Bo wydaje mi się, że to jest trochę tak, że jak wiesz, że lubisz układać Lego i jesteś ten zajebisty, po prostu jarasz się tym i możesz mówić o tym godzinami, znajdziesz swoją niszę. Tylko jakby nie możesz się kreować na kogoś, kto nie wiem, lubi układać na przykład statki buduje z tych cząsteczek, bo na przykład tego nie lubisz, ale lubisz to Lego i jakby w to idź po prostu. To jest takie znalezienie tej swojej
Twoja odpowiedź mi mega przypomniała rozmowy, które miałem dawno temu, jak jeszcze miałem bloga i znaczy mocno tego bloga rozwijałem, że tak powiem w poprzednim odcinku internetu, jak jeszcze były blogi, to bardzo dużo ludzi się mnie pytało, o czym blogować i rozumiem, w sensie, no o tym, o czym ty chcesz blogować. Okej, kumam. Ale to fajne, to myślenia zarzuciłaś, bo to jest prawda, że ludzie uciekają od swoich emocji z mocą
Niesamowitą
wręcz. W sensie TGV to jest bardzo powolny środek lokomocji w porównaniu z tym, jak my spieprzamy przed jakimkolwiek samoświadomością i zastanowieniem się nad naszymi potrzebami.
Tak, a jednocześnie wydaje mi się, że na przykład młodsi ludzie, mimo że są młodsi i są zawaleni po prostu, to ogarniają znacznie bardziej pewne rzeczy niż ja na przykład będąc na ich miejscu, albo ty będąc na ich miejscu. Że wiesz,
jak
o co
myślisz,
chodzi?
Czemu tak jest?
No, myślę, że to wynika jedno z drugiego tak naprawdę, że jakby się uczą tego po prostu przez oglądanie, przez jakby mimikra, to jest to? Że się po prostu odzwierciedla pewne rzeczy i pewne rzeczy też docierają do nich szybciej, albo już na przykład ci do tego doszło społecznie, na przykład do tolerancji, że jakby jest fajnie, jest okej po prostu, że nie trzeba tego tak przepracowywać przez ileś lat, żeby do tego dojść, do tego punktu, tylko to jest po prostu, na tej zasadzie, nie?
Pamiętam, kiedyś tak usłyszałem komentarz w kontekście Baracka Obamy, że okej, Barack Obama, pierwszy czarnoskóry prezydent Stanów Zjednoczonych, faktycznie ogromna rzecz historyczna, ale dla ludzi, którzy jakby żyli, kiedy on został prezydentem, oni nadal biorą pod uwagę, no dobra, no był pierwszy, ale to wiesz, może niekoniecznie będzie kiedyś drugi i tak dalej. Takie są głupie rozmowy oczywiście, jak to wiadomo, zawsze na świecie się ktoś znajdzie, ale dzieci, które się urodziły, gdy już Barack Obama był prezydentem lub później, to są dzieci, dla których jest totalną normą, że też może być prezydentem USA. I te dzieciaki mają totalnie inne poczucie normy. No wiadomo, że no przecież jest albo był, no nie z ich dzisiejszej perspektywy. I czytałem, pamiętam o tym właśnie taki fajny artykuł polityczny, że cholera wie, jakie decyzje, bo mówimy o bardzo młodych ludziach, no nie, jeśli się urodzili po Obamie, to są tam lata 2008 w górę.
No, w górę.
No to jeszcze nie są najstarsi ludzie na świecie, ale właśnie czytałem fajny artykuł zastanawiający się, jak oni będą, jakie to pokolenie będzie miało podejście do na przykład tolerancji na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych. I to jest mega ciekawe, no nie? Gdzie będzie zmierzało, gdzie takie punkty odcięcia się będą pojawiały, że dla kogoś to już będzie zupełnie czymś oczywistym, no nie? Tak jak właśnie te dzieciaki, o których teraz wspomniałaś, nastoletnie dzisiaj, przecież od zawsze mają internet,
od zawsze mają
internet. Ekran.
Tak. Tak, no jest to ciekawe, będzie ciekawe to obserwowanie, no bo ja jestem 2001 rocznik, no to mój telefon to była taka Nokia, taka z wężem, ale nie już taka ta cegłówka, tylko taka mniejsza trochę. No ale nadal gdzieś tam, tak jak ci mówiłam, że jak gdzieś tam do końca liceum mniej więcej to tak...
Żyłaś jak żuk pod kamieniem.
Trochę tak, jakby nie ogarniałam za bardzo tego YouTube'a, nic takiego mnie tak nie do końca ciągnęło też do tego. Potem jakoś tak weszłam w ten świat, też tak po prostu chciałam zobaczyć, o co chodzi to wszystko gdzieś tam. No natomiast jakby faktycznie dzieciaki no dwuletnie potrafią obsługiwać już tablecika po prostu, lekko, nie? No jest różnica, tak? A z drugiej strony masz na przykład moją babcię, którą muszę uczyć na przykład zamykać ten komputer, jakby. To jest też, nie? To jest ogromna przepaść pokoleniowa, gdzie jakby nadal żyją te pokolenia, nie? Że to jest tak poszło do przodu, to niesamowite to jest.
Nie no, wiesz, nadal ogrom ludzi wchodzi do internetu, w takim sensie, że włącza komputer, zobaczy co w internecie i wyłącza ten internet, no nie?
Tak.
No my to już jesteśmy non-stop w internecie, w sensie to temu służy telefon, a nie byciu telefonem. W sensie mówienie telefon jest takim niesamowitym, w sumie przestarzałym określeniem, że mówimy telefon na tę rzecz, którą mamy.
No w sumie tak, nie? Masz rację, no.
W sensie nawet jak do kogoś dzwonię, to częściej dzwonię na WhatsAppie przez internet, a nie przez połączenie...
Ja w ogóle.
Jakkolwiek działa technologia telefonu.
Ja w ogóle się staram na przykład nie dzwonić. Ja nie lubię. Raczej piszę.
A zostawiasz głosówki, czy nie?
To jest. Głosówki zostawiam w momencie, kiedy już naprawdę muszę, typu idę z psem, niosę siatę, jakby na tej zasadzie.
Zauważyłem, że dużo ludzi nie lubi dzwonić, ale absolutnie totalnie są na pokładzie.
Nie, bo mnie po prostu też denerwuje, jak ktoś może mi napisać rzeczy, które ja mogę sobie przeczytać, a nie włączać.
Ja strasznie nie lubię dostawać głosówek. Ja rozumiem, właśnie mówię, jeśli ktoś do mnie dzwoni, bo nie wiem, prowadzi auto i mi wysyła głosówkę, no wiadomo, w żadnym wypadku nie pisz na telefonie wtedy, ale jak ktoś po prostu mi nagrywa głosówki, to ja mam takie poczucie, że to jest trochę samolubne,
Tak.
Bo tej osobie jest łatwiej nagrać, ale mi jest trudniej odsłuchiwać. Tak. Ja tak, mordo, to ty coś ode mnie chcesz.
Tak, tak, tak. A jeszcze jak ta głosówka na przykład ma w 1,5 minuty.
Z 3 wiadomościami jeszcze po minucie,
tak,
nie?
Tak, i nie wiesz, gdzie jest ta ważna część, bo najczęściej są takie, no i coś tam, czekaj, bo tutaj jeszcze raz przesuwam, no jest to. Dlatego no staram się po prostu, przez to, że mnie to irytuje, to staram się tego po prostu nie robić i to już jest naprawdę taki, no, ostatnie po prostu, co robię.
Fair. Utrudnia nam rozmowę, bo ja kumam, ja się z sobą super tak zgadzam w ogóle, że te młodsze pokolenia są, w sensie Zetki są o wiele bardziej kumate od milenialsów, jeśli chodzi w ogóle o samoświadomość, radzenie sobie z emocjami, a milenialsi od X-ów, nie? Mm-hmm. To wiadomo, że idzie głębiej. Z tym też idzie w parze dużo też problemów, to nie jest tak, że jest tylko obiektywnie lepiej, im ludzie więcej rozkminiają siebie, bo na przykład im młodsze pokolenia, tym z tą sprawczością trochę z kolei różnie bywa, nie jest lekko. No ale ja stanowczo stoję po stronie, że lepiej wiedzieć i przez chwilę mieć problemy, niż wypierać. To tak, na marginesie. Do czego zmierzam? Mamy młodsze pokolenia, tym właśnie ważniejsza ta autentyczność, jest ważniejsze wiedzenie, co u ciebie, w ogóle rozumienie siebie, no nie? Na jakichś takich bazowych poziomach. Ale się też na maksa boję jednej rzeczy, mianowicie młode... Ja sądziłem, że ładnie rysuję, bo mama mi tak mówiła. Ja nie miałem nikogo, żeby to porównać, jak miałem 6 latek. W sensie miałem inne moje obrazki na lodówce do porównania. I potem się dowiedziałem, że nieładnie rysuję. Nawet jak poszedłem do podstawówki, to się okazało, że bardzo nieładnie rysuję. Na szczęście moja mama, jak byłem mały, jeszcze to był taki formatywny wiek, jeśli chodzi o moją samoocenę, kłamała. Dziękuję, mama, za te kłamstwa. Byłaś bardzo kochana, że się na to skłaniałaś. Do czego zmierzam? Dzisiaj dzieciaki od razu wiedzą, że nie malują ładnie. Bo dzisiaj jest ten aspekt oglądania, wiesz, w internecie ilustratorów. Dzieciaki bardzo wcześnie obserwują jakieś rzeczy. A ja na przykład wiedziałem, że rysuję gorzej niż, nie wiem, autor moich ulubionych komiksów ze Stanów, ale mi dziecku nie przyszłoby do głowy się z nim porównać. A dzisiaj się dzieciaki porównają z innymi dzieciakami, a te inne, no na bank jest na świecie ktoś zdolniejszy od ciebie na jakimś tle.
No co, oczywiście, to, no.
Na każdym tle, od każdego na z każdym. Nas, nie? I to jest jedna rzecz, która mi przychodzi do głowy, że ciężko, myślę sobie, mieć poczucie dobrych stron siebie, jeśli masz jako, wiesz, jako fakt, że ktoś jest lepszy we wszystko. Ciężko jest zacząć mieć dobrą samoocenę kiedykolwiek.
Tak, no bo też jesteśmy teraz w takim momencie, że już są twórcy duzi. Po prostu, oni są. I jakby nie śledzimy ich tak od początku, jak się na przykład rozwijają, jak się ta sztuka ewoluuje. No na przykład sztuka, już mówimy o rysunku, nie? Tylko po prostu jest artysta, który super rysuje, i jakby wiadomo, ale jakby nie ma całej tej drogi i on też raczej się nie dzieli tą drogą, no bo skupia się na tych rysunkach, które ma. Więc no, nie myślałam o tym, że to jest że to może być faktycznie gdzieś taki klin, tak nie? Tknęło, taki klin po prostu na tej zasadzie, że no,
bo gdzieś wchodzisz
po co
ten świat
zacząć?
I już tak, widzisz przegraną, w sensie tak, nie masz szansy na marzenie jakieś, nie? Tutaj duże.
Tak, tak, masz rację. Ale też z drugiej strony myślę sobie, że zauważyłam, że mało ludzi w ogóle ma marzenia. Raczej, że to są rzeczy, chciałbym mieć, chciałbym coś, a nie, że chciałbym zostać właśnie ilustratorem czegoś i jak do tego dojść i nie wiem, bo na przykład interesuję się takim i takim po prostu gdzieś tam, bo no nie wiem, ja mam wrażenie, że jesteśmy tak zalani tym, jakby tym syfem informacyjnym, który jest, cały czas coś, jakby, i to nawet nie chodzi o telefon, tylko po prostu wychodzisz na ulicę, masz milion billboardów, masz i już teraz, wiesz, nawet rzeczy wyszły na ulicę na zasadzie billboardy, które są ruchome i jakby filmiki różne są.
W korku wczoraj za taksówką, która na tylnej szybie miała taki półprzezroczysty ekran, że kierowca do tyłu widzi, ale ja nie widzę do środka z zewnątrz. I to był ekran, który w korku wyświetlał mi reklamę jakiegoś centrum handlowego.
Tak.
Na tylnej szybie samochodu przede mną w korku. Ja tak miałem... Ja nie mogę przed tym uciec, nie?
Tak,
w sensie jestem właśnie.
Dosłownie.
Jakby ktoś mnie złapał, tak wiesz, za pysk i mi trzymał tę mordę i kazał mi się patrzeć w tą zasraną reklamę tego centrum handlowego.
Tak, i to już jakby, wiesz, dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, jak miałam jechać do ciebie 2 tygodnie temu. To byłam na
Pozdrawiamy
tym...
dworzec, gdzie Poznań. To było? Poznań. I dwa odwołane z kolei
odwołane
pociągi do Warszawy.
No, w każdym razie patrzyłam na kasy. Tak, chodziłam i patrzyłam na kasę i się zorientowałam, że na kasie jest tak, jest jeden ekran, i gdzie panie po prostu pracują i mają te bilety i jest drugi przyklejony ekran, na którym była wyświetlana reklama Kung Fu Pandy. I dosłownie jakby nie masz przestrzeni, żeby popatrzeć i po prostu sobie być, żeby mieć taki przepływ myśli, żeby było tak lekko tobie, nie? Tylko albo cały czas scrollujemy, bo po prostu jest już takie przyzwyczajenie i ta dopaminka, super, fantastycznie, albo nawet jak chcesz wyjść, to po prostu jesteś zalewany tym wszystkim, po prostu jesteś zalany i to jest w ogóle mało przestrzeni takiej myślowej na to, żeby jakikolwiek po prostu sobie snuć plany, żeby siebie poznać jakoś tam, tylko dochodzi do takich sytuacji, że to jest tak tamowane, jesteśmy tak tamowani, po prostu zalepieni tym wszystkim, że w końcu dochodzi do takiego po prostu załamania nerwowego i wtedy po prostu jest... No jeb, jakby musisz już po prostu, bo inaczej jakby
wiesz
nie...
Wiesz co, odniosę się do tego historyjku. Ja kiedyś studiowałem w Portugalii przez chwilę. I ja to na maksa, już wtedy się interesowałem biznesem i powiem ci, że ja mogę się na maksa odnieść do tego, co powiedziałaś o tych billboardach, które nam robią sito z mózgu, bo ja po przeprowadzce do Portugalii pamiętam, że miałem takie półrocze czucia się niesamowicie lajtowo, bo ja nie rozumiałem billboardów. Bo ja nie znałem języka. Tak. Jeszcze. Znaczy, nie żebym pod koniec umiał jakoś bardziej, nie? Umówmy się, był to pewien limit. No. Ale ja dosłownie miałem takie wrażenie, że mi jest jakoś tak spokojnie, a tam jest bardzo dużo billboardów. W sensie, niestety oni mieli ten sam problem, co Polska, że o, mamy 3 centymetry, wiesz, ściany, jebnijmy tam coś. Co niestety tego jakoś nie ogarnęli lepiej od nas, ale pamiętam, że się czułem o wiele bardziej komfortowo, bo ja po prostu nie rozumiałem języka, nie rozumiałem, co mi to próbuje wepchnąć, nie czytałem w efekcie tego. Bo jak, nie wiesz, nie wiem, rozumiem po polsku i widzę polskie reklamy, to kątem oka my jakoś się przyswajamy tak podprogowo, podświadomie, ten, wiesz, dociera do nas,
dociera,
nie? Ten komunikat. Mega to mi osłoniało. Dzięki, że w ogóle dzięki tobie też mi się przypomniała ta historyka, że łaziłem i miałem taką kminę, czemu te spacery tutaj tak totalnie
fajniej.
Hit differently, nie? I pamiętam, że miałem taką mega przystaną rozkminę, siedzę na takim ławce na ulicy i stoję naprzeciwko, wiesz, kiosku i 7 reklam i do mnie dotarło, to mnie nie wkurza. No, ja tego nie widzę. No. To są jakieś obrazki w obcym języku jeszcze wtedy dla mnie, no nie?
Tak, no. No to właśnie jest coś takiego. Tak ostatnio to też bardzo, bardzo mocno przeżywam. Patrzę na te po prostu miasta, które są tak zalepione tymi billboardami, jeszcze obrzydliwymi tymi billboardami. Każdy wygląda praktycznie tak samo. Jest ten przyklejony uśmiech kogoś, jest jakiś wielki napis. I to jest też takie amerykańskie, takie nie polskie. Jakby dążymy do jakiegoś po prostu, nie wiem, wykreowanego czegoś po prostu, co nijak się ma do rzeczywistości takiej jakby większości osób. I to też napędza takie niezadowolenie. A jednocześnie to jest też takie puste, w sensie, nie uśmiechają się cały czas ludzie, a jak masz po prostu wszędzie nalepionych ludzi, którzy są fantastycznie uśmiechnięci, wszyscy mają takie same zęby, w telefonie też przeglądasz i ja też mówię, jakby też się ostatnio łapię na tym, że za dużo po prostu i mam zły humor przez to i po prostu... Teraz jak jechałam do ciebie, absolutnie, jakby w ogóle, jakbyś, ale świadomie do tego podchodzisz, jakby nie mam tego telefonu po prostu, tylko sprawdzam trasę co jakiś czas, nie, bo jakby nie znam Warszawy, ale wiesz o co chodzi, bo nie ma po prostu.
Ale to w ogóle zabyś ciekawy klimatem, bo ostatnio oglądałem galę oscarową i 10% ludzi tam ma dokładnie tak samo wyglądającą szczękę i uśmiech. I pamiętam, że widziałem jakiś film na YouTubie dosyć ciekawy o tym, że jakby wiesz, w Hollywood wszyscy muszą mieć idealnie identyczne, odlane z jakiejś tam sztancy, piękne białe zęby, ale to strasznie odbiera ludziom charakter, bo zęby jak nieidealne by nie były, są elementem uśmiechu i to jest jakby, w sensie to też jest element twarzy, jakby mimiki, wiesz, i jakiejś tam szczerości wyrazu. A jak ma się takie absolutnie zrobione, tak typowo po hollywoodzku, jakby ja nie disuję teraz, nie wiem, starszych ludzi, którzy mają sztuczne szczęki, fajnie, że macie, wiadomo, że to trzeba, ale mam na myśli takie właśnie typowo amerykańskie, te taką białą ścianę zębów. Ci ludzie tracą jakąś szansę swojego wyrazu, takiego, wiesz, tracą swój uśmiech, nie? Taką swoją właśnie szczerość fizyczną tego, w jaki sposób wyglądają, kiedy się na przykład uśmiechają, nie?
W zeszłym semestrze, teraz zimowym, miałam taki egzamin z kina polskiego i musiałam obejrzeć 73 filmy polskie.
Widziałem, jak to relacjonowałaś. To jest bardzo dużo filmów polskich.
To jest bardzo dużo filmów polskich, zwłaszcza, że to jest jeden przedmiot z któryś tam. No ale w każdym razie to jest raczej przekrój 1937 do 2013, no ale większość się dzieje właśnie w tych latach przedwojennych, wojenne, tam
raczej
do tych 90. Raczej dawniej niż teraz,
jasne,
nie?
No.
I serio, jakby te zbliżenia i te kobiety, i mężczyźni też, ale jakby to głównie jeśli chodzi o jakieś kanony piękna, patrzymy na kobiety nadal, chociaż to się zmienia. No, Jezu, one są takie piękne, ale też mają jakby... Widać zmarszczki na przykład.
Ludzkie są, nie?
Są ludzkie, mają te zęby normalne.
Anna Dymna w Znachorze, to jest
Anna
taki
Dymna.
Absolutnie dla mnie kanon tego, wiesz. Tak. Jak można być urokliwym, totalnie normalnym człowiekiem.
Tak, no Anna Dymna jest przepiękna, okej? Okay? To nie jest normalne, ona jest przepiękna.
Okay, to nie jest normalny
ale
człowiek.
Wiesz, o co chodzi, nie? Że jakby ale ci ludzie nie są tacy...
Ale szacunku dla mojego, wiesz, nastoletniego no. crusha na Annę Dymną ze Znachora. No. A jest nadal człowiekiem w takim rozumieniu, że ma już kurze łapki i wiesz, nieregularny
tak.
uśmiech, jest człowiekiem, nie jest taką,
tak,
wiesz,
tak, tak.
maską, którą jeszcze potem siedział jakiś koleś i airbrushował, nie? Żeby
tak,
na tym miejscu było widać.
No serio, w sensie to... I to było takie normalne i też ci ludzie żyli i normalnie mieli jakieś tam historie miłosne, niemiłosne i robili rzeczy i sztukę, a faktycznie... No naprawdę, teraz jak my nagrywamy teraz w pracy takim sprzętem nowym, który już ma wbudowane to, że ja się mogę z poziomu aplikacji wygładzić, mogę sobie wybielić zęby, mogę wszystko mm-hmm. zrobić, co jest za twarzą, nie mogę sobie zmniejszyć szczękę, żeby była mniejsza, wszystko. To jest tak przejebane, to jest przejebane po prostu, co się dzieje jakby i jakby się tworzy
no ja
jakieś takie...
Znaczy chyba to wszyscy mamy w telefonach, w telefonie mam ten taką, wiesz, ikonkę, taki beauty fajny, nie?
A też.
Pierwszy raz tylko kupiłem ten telefon, przejechałem w prawo i tak, wiesz, nie ja, w sensie to w ogóle dosłownie nie była moja twarz,
no,
to jest po drugiej stronie tego
tak,
filtra, no.
Tak, a to wiesz, i to jest też trochę tak, że się tworzy awatary, takie swoje w sumie, jak, jeżeli ktoś tego używa, tylko że to jest też, no tak naprawdę, no... To się jakby krzywdzisz siebie i krzywdzisz innych tym robiąc. Bo jakby innych, no to wiadomo, bo jakby promujesz jakieś nieosiągalne w ogóle ideał piękne, ale no na skalę taką swoją, to patrzysz na siebie w telefonie i jakby publikujesz coś takiego ładnego w telefonie, ładniejszego o jakby w ten sposób, a potem patrzysz w lustro i lustro nie ma tego filtra. Jeszcze. Bo myślę, ja uważam, to jest moja teoria, może
wiesz,
za
mówiłeś,
10 lat.
Dosłownie miałem to samo
tak.
z tyłu na bank, ktoś
na bank.
Rozkminia lustro, który ci będzie na żywo filtrować.
Tak, tak. No, ale wiesz, że no gdzieś to się tak gubi. To się tak gubi, ta autentyczność gdzieś właśnie.
A to jest proszenie się o problemy psychiczne.
No.
Im bardziej człowiek jakby zanurza się w tym świecie, im bardziej próbuje grać w tę grę, no nie? Bo też można po prostu się trochę wywalić z tego i po prostu nie grać w tę grę. W sensie
no.
nie przejmować się do końca sobą, nie oceniać tak bardzo innych,
no.
wiesz, nie śledzić takich mediów i trochę mieć to w dupie. I to jest jakby jedna droga, ale wiadomo, że ona też wymaga jakiejś świadomości, ona wymaga jakiejś dojrzałości, trzeba, wiesz, podjąć tę decyzję.
Tak.
Ale tak jak mówisz, ten taki default, nie? W sensie to, czym my jesteśmy zalewani jako taka rzecz, zanim podejmiemy jakąkolwiek decyzję, no to jest właśnie wpychanie dokładnie w te realia. I nie pamiętam, czy to jest... Mam ochotę powiedzieć, że to był rząd we Francji, ale wydaje mi się, że to gdzieś na poziomie Unii Europejskiej o tym gadano. Że będą adnotacje takie systemowe. Kojarzysz, że teraz na Twitterze, na X są takie adnotacje, to jest fake news?
Nie. Ja, no. Ale ja mało korzystam w ogóle z Twittera i z
ja to znam
tak
jako
dalej.
Screeny z Make Life Harder. Okay. Też nie używam, ale jako screeny z Make Life Harder to znam, że jak ktoś, nie wiem, powie jakieś... To nawet taki, taki delikatny kłamstewko, masz natychmiast pod spodem,
o,
nie,
super.
Weryfikacja. To jest kłamstwo, bo ten autobus, coś tam, nie?
Okej, okay, to super.
I jest na poziomie chyba unijnym już rozmowa, możliwe, że trochę zmyślam, ale ktoś o tym ważny politycznie w Europie gada, żeby było identyczne, automatyczne na fotkach, co było retuszowane. I jest pomysł, żeby do tego użyć sztuczną inteligencję między innymi. I to by było w ogóle spoko użycie sztucznej inteligencji.
Mega spoko.
Na tym zdjęciu zostało poprawione. Kolor skóry, wygładzanie,
no.
oczy, sylwetka,
no, no.
nie?
No a operacje plastyczne, które są...
A, do tego nie wiem, jak się odnieść.
Wiesz, o co chodzi, nie? No. Że jakby... Ja trochę weszłam w ten rabbit hole ostatnio.
No, no.
Tego jak... no głównie Ameryka, głównie ten amerykański TikTok gdzieś tam, ale no... Wiesz, dochodzi do takich kuriozalnych rzeczy, że na przykład botox jest już tak super stosowany często. I też ludzie nie do końca wiedzą, jak się to starzeje, bo
ja
no,
wiesz,
używamy...
Ja taki rabbit hole wszedłem, że wszyscy takie policzki specyficzne
A tak, tak, że sobie usuwają te
bukal takie... fat to się nazywa?
Tak,
jakoś,
coś takiego,
tak.
że te torebeczki tłuszczu, no. które tu masz, ale które ci jakby trochę zapewniają tą młodość, no i nie wyglądasz tak high fashion bardzo,
no.
jak Bella Hadid, ale jakby no masz tą młodość
ale ja
tutaj.
Lubię pyśki na mordzie, jakby to jest ważne, żeby
no.
mieć policzki.
I to w ogóle, wiesz, jakby ci nie odrośnie, więc jakby teraz to wygląda spoko, jak jesteś młoda i masz tak...
Ale jakby, nie wiem, będziesz 50-latką.
Ale dosłownie, nie? To nie wszczepisz tego. No,
okay.
wiesz, w sumie to jest jakby też, bo no nie wiem, ostatnio widziałam takiego TikToka, właśnie lekarza, który mówi, że jak widzi, że po prostu kobieta, która przyszła na niego na BBL, potem mówi na Instagram. To jest odsysanie tłuszczu z ciała i wsysanie go, znaczy wpompowywanie go w tyłek. Jak Kim Kardashian
wow,
masz.
Nie wiedziałem, że jesteś takiego.
Kim Kardashian
no.
i wszystkie te laski, które są, to jest BBL i to jest w ogóle, albo to jest taki ból też,
no.
że jakby ludzie tego...
Okej.
Okay. Wiesz, i to jest jakby w ten sposób, nie? Także to jest też, bo ciała są już tak modyfikowane i jakby nie ogarniamy tego też za bardzo.
Trochę mnie rozjechałaś i sorry, bo ci wszedłem w słowo, ale ty próbowałaś powiedzieć, że ci lekarze potem widzą te celebrytki, które pewnie mówią w mediach, że tego nie miały.
Nie, mhm. No.
Sorry, bo ci wszedłem w słowo, ale tak czułem,
no,
że
no, no, wiesz o co chodzi, nie?
Fucking hell. Tak na marginesie myślę też sobie, że przecież jak już w Amerykanie, tak jak sobie właśnie siedzę na TikToku i przepieprzam życie na TikToku, ale jest fajnie przynajmniej. Jak patrzę sobie na Amerykanów, no to jak oni już wychodzą na chwilkę z tego trybu I'm fine, bo coś się naprawdę złego dzieje, no to z kolei oni mają taką bardzo egzaltowaną formę przeżywania tego, że coś się złego stało. W sensie to już jest od razu, wiesz, dramat, trauma, w sensie natychmiast takie totalnie gigantyczne słowa są zaangażowane, bo ktoś nie umie po prostu powiedzieć, że no jest gorzej ostatnio, jest mi smutno od miesiąca, wiesz jak jest. Czujesz? Mhm. To jest normalne, że komuś się smutno przez miesiąc. W sensie, no, tak bywa po prostu w życiu czasem. Nie wiem, komuś się zmieni, nie wiem, relacja, praca, cokolwiek, zdrowie, choroba. A jest bardzo problem, jest w ogóle bardzo, sądzę, że jest bardzo mało miejsca w internecie na to, żeby być taką osobą stonowaną w reakcjach.
Tak!
Jakiś film nie musi być najlepszy na świecie. Po prostu był fajny. Jakiś film nie musi być skrajnym gównem. No. Po prostu był słaby. Wiesz, jakby nie musisz mieć najlepszej wycieczki swojego życia. Nie, było całkiem zajebiście. Chętnie tu kiedyś wrócę. To nie musi być najgorszy kraj, w jakim się kiedyś było, tylko trochę mnie rozczarowało.
No.
Nie, znaczy jest oczywiście miejsce, jeśli ktoś chce nagrywać takie treści, to może, ale to nie pójdzie. W sensie nie ma absolutnie...
Ja myślę właśnie, że wbrew pozorom to za pierwszym, drugim razem pójdzie. A potem już jakoś to... Bo nie możesz mieć 5 najgorszych miejsc. Chociaż są celebrytki, które mają 15 najlepszych kremów, których nigdy nie były tak fantastyczne. Ale no, mówisz, że w internecie nie ma takiego przyzwolenia na takie...
No.
Ja myślę, że w ogóle w życiu nie ma przyzwolenia na coś takiego. Że to jest bardzo duża sztuka sobie pozwolić.
Na umiarkowaną reakcję?
Tak. Ja myślę, że to jest bardzo duże, bo na przykład jeszcze
kurczę,
w takie...
Kurczę, chyba się z tobą zgadzam.
Jeszcze
myślałem
takie...
o takich pryzmacie życiowym, bardziej przez sieć, ale masz rację.
Tak, ale to znowu ja myślę, że to się gdzieś tam zazębia, właśnie z tym, jakie są po prostu hiperbolizacja uczuć w internecie, bo to się klika najbardziej po prostu, no wszelkie takie ekstrema się klikają, wiesz o co chodzi. A z drugiej strony na przykład też w Polsce, jak już jesteśmy tak sobie obserwujemy Polskę, to zauważ, że my mamy masę słów na to, że coś było złe, a bardzo mało słów na to, że coś było spoko. Bo mamy, bo albo już są takie ekstrema, typu wspaniałe, fantastyczne, cudowne, potem jest fajnie, okej, spoko, co też już to są takie negatywne kolokacje, wydaje mi się, że coś było takie... Okej, okay, no to jest takie trochę pretensjonalne, a potem już mamy dół. Mało mamy słów też na to po prostu, ale samo w sobie to, że wiesz, że jak na przykład ma się taki SEO dzień, no to ma się taki SEO dzień, ale przez to, że jakby nie masz co zapostować, to albo robisz z tego, Boże, jest mi tak źle, albo robisz z tego oszukiwanie po prostu ludzi, a z drugiej strony, jak na przykład no nie jesteś w tym momencie szczęśliwy, to też jest głupio przed sobą, bo jest ta toksyczna pozytywność. Jest toksyczna pozytywność, jest coś takiego i po prostu to właśnie z tym uśmiechu, co mnie tak wkurwia, jakby nie uśmiechasz się cały czas. Nie wmawiaj po prostu ludziom, że jesteś cały czas zajebiście szczęśliwy, bo nie jesteś. I ludzie sobie nie pozwalają i potem widzą wszystkie te uśmiechnięte twarze. I jakby co, ja jestem niewdzięczna za to, co mam teraz, bo jest mi smutno w życiu? Bo się nie widzi tych emocji po prostu. Jakby no, nie, jest trudno w ogóle pokazać takie normalne emocje, albo mieć taki normalny dzień, taki se, o nie, ugotowałam obiad, poszłam na uczelnię, wróciłam.
Ja mam bardzo duży lęk o młodsze ekipy wychowywane przez internet, że one wszystko w życiu wykonują performatywnie.
Ekipy w formie...
W sensie, wiekowo, te takie... Nie, w sensie...
A, że po prostu ludzie
młodszych
trochę...
ludzi, tak. Ja się bardzo boję o ludzi mających, nie wiem, 16 lat. Czy oni w ogóle wiedzą, jak po prostu przeżyć emocje bez aspektu performatywnego?
Mi się wydaje, że w momentach, w których się przeżywa takie mocne emocje, to się nie kontrolujesz już za bardzo. W sensie albo już płaczesz, albo jesteś taki, wiesz, rozwalony. Ale w momencie, w którym jesteś jeszcze w stanie kontrolować swoje emocje mniej więcej, ale czujesz się trochę po prostu... no na przykład zły, to przez to, że widzimy już, jak się ludzie zachowują gdzieś tam, czy filmy, czy seriale, czy właśnie social media gdzieś tam ten, to faktycznie jest to powielanie tych wzorców, nie? No jest to powielanie tych wzorców, ale to jest... Nie wiem, czy to nie jest jakby nie przeżywanie tych emocji, czy to po prostu jest jakaś zmiana w formie przeżywania tych emocji, bo wydaje mi się, że jakieś takie skrajne bycie szczęśliwym i skrajne bycie na skraju załamania, to się gdzieś nie będzie zmieniać. To będzie miało swoje spektra u różnych osobowości, ale no po mnie na przykład bardzo widać, jak ja jestem zła, albo jak jestem bardzo szczęśliwa, ale jak jestem zła, to już po prostu je czuję, że po prostu mam takie fluidy, że jakby nie podchodź do mnie, nie?
Cały tramwaj czuję.
Cały po prostu, nie? Więc gdzieś tam to, ale w momencie, w którym jeszcze jesteśmy w stanie kontrolować i myślimy o tym, jak wyglądamy, bo też znamy już teraz, jesteśmy w stanie znać swoje każde kąty pod każdym profilem, to też jesteśmy super świadomi tego. A ludzie jeszcze młodsi, którzy się wychowali już z telefonem, który ma, jakby wiesz, to oni też już są super świadomi tego i jednocześnie czują się obserwowani i się sami obserwują, więc chcą jak najlepiej wyglądać. Mi się wydaje, że to jest ten sposób.
Ale to jest straszna presja.
Jest mega presja.
No, w sensie to ja myślę, żeby mi to spalało z 20% mind powera, jakby mózgu, bym zużywał codziennie tylko na, wiesz, takie pasywne rozkminianie tego.
Tak, ale wiesz, to jest serio. Na przykład były takie badania na temat kobiet, jak się body checkingują jakby. Mhm. Że co, ja teraz nie chcę głupoty walnąć, ale co kilkadziesiąt sekund średnio kobieta kontroluje mniej więcej o tym, jak wygląda. Na przykład wiesz, sprawdza uda, czy się nie za bardzo rozlewają na krześle, nie? Albo się poprawi, albo jakoś coś tamten.
Jezu, szeby można dostać.
No, naprawdę, wiesz, i to jest też gdzieś tam, to już u kobiet, przez to, że mieliśmy gdzieś tam bardzo popkulturę rozwiniętą, ale teraz wydaje mi się, że to gdzieś tam się przez to, że to już dotyka wszystkich tak naprawdę, gdzieś tam od pewnego pułapu, to wszyscy są bardziej świadomi. I wszyscy świadomi jakby tego, jak wyglądają i tego, że są obserwowani, mogą być nagrywani, nie? Że to jest w ten sposób. To wynika jakby z tego.
To podrzucę, nie umiem teraz, szukałem tych badań ostatnio na potrzeby e-booka, gdzie znalazłem te badania i korzystanie z mediów, które zawierają aspekt graficzny, czyli Instagram mówiąc. No to wiadomo, że w badaniu wszystko musi być tak ładnie nazwane. Korzystanie z Instagrama absolutnie zajebiście tragicznie wpływa na zdrowie psychiczne. Pod kątem samoakceptacji, pod kątem jakby samooceny, pod kątem tego w ogóle, jak my sądzimy, że jesteśmy postrzegani przez innych, w sensie szajby totalnej ludzie dostają, wiesz, na temat krytyczny i tak dalej. Jeśli ktoś, nie wiem, jest dorosły i ma, nie wiem, 30 parę lat i się z tym zmaga, no to na maksa współczuję, ale też dzieciaki są bezradne. W sensie jak taka presja spotyka, nie wiem, 14-letni umysł, naraz będzie rozjechany walcem umysł, no. Nie, żeby się do tego dostosować.
No, zauważ też, że jakby nie ma już takich... Nie ma takiej dziwnej fazy bycia nastolatkiem. Takim, że już nie jesteś dzieckiem.
Kurde, faktycznie. Jesteś dzieckiem, po czym jesteś takim młodym dorosłym.
Jesteś młodym dorosłym. I wiesz, i
jakby ja się pierwszy raz poczułem młodym dorosłym, jak miałem jakieś 23 lata.
No,
pierwszy raz się
jakby
poczułem młodym
dorosłym. Ja też, tak, wiesz, on tak sobie wchodzę, to gdzieś tam eksploruję. Pamiętam tą moją fazę takiego, nie wiem, taka faza larwalna, wydaje mi się, tak, że no nie wiem, no ciało się zmienia, też dziewczyny to jakoś też coś źle przeżywają, bo jednak chłopaków to jakoś jara, są wyżsi, jakoś tam się gdzieś tam, dziewczyny ciężej to przeżywają.
Jest tylko jeden minus, masz dziwny głos? Jak jesteś facetem, ale wszystko inne jest plusem.
No, ale wiesz, dziewczyny, to nie wiadomo, co się dzieje hormonalnie, no miesiączka nowa, tkanka tłuszczowa się buduje, jakby nie czaisz tego w ogóle, hormony, nie wiadomo co, ale nie ma takiego miejsca na takie sobie, wiesz, bycie nieocenianym.
Na bycie nastolatkiem. Jezu, faktycznie zaniknęła jakby ta kategoria... No, rozwoju, to taki etap, nie? Ten epizod człowieka zniknął.
Wiesz, jeszcze, a jakby mentalnie, no mentalnie masz to, mentalnie to masz, no bo jakby się kłócisz z rodzicami, nie wiem, eksplorujesz tam nowe rzeczy i chodzisz po klubach, czy nie wiem, no nie wiem, jakie są tam różne po prostu, masz kryzys generalnie rzecz biorąc, ja miałam straszliwy kryzys, jak byłam tak na tym etapie, no ale jakby patrzenie teraz na takich zrobionych ludzi, sztucznie wykreowanych też, ale dorosłych, którzy robią z premedytacją, używają filtrów, bla, 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 no to...
Ale teraz tak sobie właśnie w kontekście tego, o czym mówisz, kminie, że z... No tak, w sensie, jak jesteś nastolatkiem, ma się straszny kryzys, ma się niesamowity brak w ogóle świadomości siebie, jak się na to spojrzy psychologicznie, to jest taki etap, kiedy się dwie płyty kontynentalne w siebie z całej siły, wiesz, wpieprzają i bardzo boleśnie powstają góry. No. A wszystko jest nie tak. Marzenia ma się wtedy, nie wiem, głupie. W sensie jakby moje całe, wiesz, życie polegało, nie wiem, na tym, czy moja praca zostanie na konkursie rysowniczym wybrana, nie? Ale to ja po prostu aż nie oddychałem po prostu z emocji, nie? I tak dalej. a nie ma przestrzeni, żeby być takim człowiekiem dzisiaj faktycznie. W sensie dzisiaj jak zaczynasz, jak przestajesz być dzieckiem i zaczynasz, wiesz, tam bawić się w internet, jesteś natychmiast w tej samej grze, w tych samych igrzyskach, co wszyscy, włącznie z 50-latkami.
No nie wiem, ja na przykład jestem bardzo dużym zwolennikiem gimnazjum. Gimnazjum było super. Gimnazjum, ja jeszcze chodziłam do gimnazjum.
Ja jestem wielkim fanem gimby.
No jakby dosłownie, w sensie to jest najgorszy moment. Zamknij tych ludzi, po prostu na 3 lata wyjdą licealiści. Ja też bardzo dobrze stoję na gimnazjum. Jakby był to jakaś taka przestrzeń dziwaczna, ale było to 3 lata i potem było to liceum i to był jakiś taki etap. A teraz jest podstawówka i szkoła średnia. I jakby to też jest takie... Nie wiem. Nie wiem. I ty już musisz wybrać po podstawówce, musisz wybrać już profil określony.
A profil bardzo mocno zdecyduje twoje matury i studia. No.
Tak, a profil decyduje o maturze, potem studia i jeszcze wiesz, jak masz odwagę ten rok na przykład się na coś innego przygotować, albo sobie poeksplorować w ogóle życie jakoś inaczej, ale też system jest taki, że jakby no... Zachrzaniaj, nie? Jak najszybciej.
Jezu,
jak najszybciej.
Ja na miesiąc przed maturami nie wiedziałem, na jakie chcę iść studia. No. W najlepsze, nie?
No ja rzuciłam studia po 1,5 roku.
Też. Elegancko.
No to różnie. No, niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą, niektórzy sobie eksplorują na jakimś... Ja na przykład się tak nauczyłam, że jednak przedmioty ścisłe to nie, bo ja byłam na kognitywistyce przez 1,5 roku. Rozdupcyło mnie to, łagodnie mówiąc. I stwierdziłam, że no jak idę spać z płaczem i budzę się z płaczem i mam ochotę się rzucić z mostu,
nie
jak idę na
tak
uczelnię, to...
Nie tak powinno wyglądać życie.
Nie ten. No i sobie tak... Tam prawie tak z 1,5 roku ponad pracowałam i tak w ten sposób wróciłam na studia. Teraz już takie po prostu, które gdzieś tam mnie nie interesują, nie? I teraz jest fajnie.
Już cię nie walcują?
Nie, już mnie nie walcują. Czasami, no ale to wiadomo, ale no da się żyć.
Wiesz, co jeszcze zauważyłem? Taką ciekawą rzecz teraz w trakcie naszej rozmowy. Nie myślałem o tym wcześniej, ale jest jeszcze taki ciekawy aspekt, że właśnie tak jak mówisz, nie? Kończy się podstawówkę dzisiaj i już trzeba trochę zacząć decydować powoli o swojej przyszłości, będąc debilem, malutkim.
No.
A z drugiej strony trochę wszyscy zaczynamy dorosłość mega późno. W sensie, wiesz, jakby rok posiadania rodzin i dzieci się niesamowicie przesunął, rok jakby zaczynania karier się przesunął i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to może być związane właśnie z tym, że ta presja jest, wiesz, za dużo zbyt wcześnie, ludzie się trochę klinują. No. I to przez jakiś czas nie potrafią się odkryć w ogóle.
Może tak, a z drugiej strony... Nie wiem, w sensie, jak zakładać rodzinę, jak nie masz mieszkania? Jakby nawet nie stać cię na mieszkanie, które ma 2 pokoje porządne. Takie, że... Albo 3 nawet, wiesz.
Jak mówią zwolennicy wolnego rynku, wystarczy się wyprowadzić do zupełnie innego miasta.
A no tak, no pewnie, obviously, super,
nie?
Fantastycznie.
Zostawić rodzinę,
tak,
jakby swoich, nie wiem, całych znajomych, wszystko, co znasz, no.
No, jest to później, w sensie fajnie, że jest to później. Wydaje mi się, że no... Ja już tak... Jak moja babcia wychodziła za mąż, miała 23 lata, tak jak ja, i już była starą panną uznana wtedy. Już ten... Ja się cieszę, że nie mam tej presji na sobie, nie? No. Że teraz już muszę znaleźć męża, już teraz muszę urodzić dziecko. Jakby super. Mam czas większy na rozwój, jakby poeksplorowanie sobie, postudiowanie i tak dalej. Ale no... Jest to gdzieś. No ludzie też nie są jakoś specjalnie dojrzali, wydaje mi się.
Oj nie.
Nie? W sensie... Nie. To jakoś wiek nie idzie z dojrzałością, wiek nie idzie z mądrością. To, no nie, po prostu jakby... Więc to strasznie zależy chyba w ogóle od osobowości jakoś, tak, i od samoświadomości, od też doświadczeń jakichś życiowych.
Ale od chęci w ogóle,
tak,
by to grzebać, nie? Bo jest dzisiaj bardzo łatwo uciec od tego. Faktycznie nie trzeba się namęczyć, żeby od tego uciec. Słuchaj, ta ci tej wolności życzę bardzo, żebyś mogła z niej korzystać absolutnie ile chcesz. Studio nam wygasa, więc musimy stąd wyjechać. Będę chętnie z tobą jeszcze z godzinę gadał. Może jeszcze kiedyś się umówimy na odcinek drugi, bo ja ci za tę rozmowę bardzo dziękuję. Mi się mega podobało, jako aktywnemu słuchaczowi. A gdzie cię można znaleźć, gdyby jakaś słuchaczka lub słuchacz chciał dalej?
No to możecie mnie znaleźć na Instagramie, o Jezu.
I na TikToku.
I na TikToku, o Jezu. I to wszystko, gdzie możecie mnie znaleźć. Możecie mnie też znaleźć w Poznaniu na ulicach.
Tak bywa czasem. Podobno
tak czasami bywa.
Wpaść. Nie siedzisz wiecznie w piwnicy.
Nie siedzę wiecznie w piwnicy. Czasami jak w końcu usiądę w tej piwnicy, na przykład w pubie, to podchodzi typ z gitarą i zaczyna mi śpiewać: o, napływa na falach TikToka jak foka. Więc zaczynam się zastanawiać w ogóle, czy chodzić do jakichś piwnic, ale na ulicę jeszcze...
Osoby słuchające nas, nie róbcie tak.
Nie róbcie tego, zwłaszcza jak jesteście z dziewczyną w tym barze.
To podwójnie, tak nie róbcie.
Masakra.
Ej, ja mega ci dziękuję za tę rozmowę.
Ja też.
A i co? I w kontakcie w takim razie.
Tak.
Niech nam
tak
sprzyja ten kapitalizm, choć bywa ciężko, ale może my coś z niego dobrego wykaraskamy dla siebie.
No, jakby uczmy się obchodzić Matrixa i system.
Ale krokiem pierwszym jest gdzieś tam właśnie próba zrozumienia siebie, nie? Bo inaczej tak. Nie jesteś w stanie obejść nic. Ja, tak. Dzięki wielkie.
Dziękuję bardzo.
Klik, klik.